Witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie wszystkich, którzy są dzisiaj na tym miejscu. Przeczytam na początek słowo z Ewangelii według świętego Marka. Krótkie słowo i tylko to jedno. Z 7 rozdziału, wiersze od 31 do 35. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przeszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. I wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął, dotknął się jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. To jest jeden z cudów, właściwie z wielkich cudów, które uczynił Jezus, kiedy był na tej ziemi. Pan Jezus mówił, że jeżeli nie wierzycie moim słowom, to przynajmniej wierzcie moim uczynkom, a czynił to, czego nikt inny nie mógł czynić. Dziwili się Jego słowom, mówią, nikt inny tak nie mówił. A jednak tak wielu ludzi Go nie przyjęło, tak wielu ludzi Go nie słyszało. Tu czytaliśmy, że Pan Jezus uzdrowił człowieka, ale jakoś tak inaczej niż zazwyczaj. Czasem Pan Jezus powiedział słowo, czasem dotknął kogoś, komuś powiedział idź i obmyj się. A tu zrobił to w taki szczególny sposób. Ktoś tu przyprowadził do Jezusa człowieka głuchoniemego, czyli takiego, który nie mówił, nie słyszał i prosili go, by się go dotknął, by położył na niego rękę i uzdrowił go. I czytaliśmy, że Pan Jezus wziął go na bok, z dala od wszystkich, z dala od tłumu, osobno. I zrobił coś, co ten człowiek rozumiał. Dotknął tego, co było chore. Dotknął uszy, język. Nie wiem, czy wtedy był taki język migowy dla głuchoniemych. Na pewno w jakiś sposób ci niemówiący, niesłyszący porozumiewali się z swoimi najbliższymi, ale ogólnie z ogółem ludzi oni nie potrafili się porozumieć. I dlatego Pan Jezus nie mówił do niego słowami, ale jakby takim językiem głuchoniemych. Czytaliśmy, że wziął go na bok, dotknął jego języka, dotknął jego uszu i w ten sposób dał mu znać, co chce dla niego uczynić. W tej historii jest dla nas pewna bardzo ważna lekcja. Nawet nie wiem, jak ten człowiek się nazywał i to nie jest ważne, ale jest on obrazem pewnej grupy ludzi, również ludzi żyjących obecnie, którzy, jak mówi Słowo Boże, mają uszy, a nie słyszą. To jest w Psalmie 115, wiersz 6, tak mówi, że mają uszy, a nie słyszą. Ja tu mam ludzi, na myśli ludzi duchowo głuchych, którzy słuchają Słowa Bożego, ale go nie słyszą. Przychodzą do kościoła, słuchają nieraz żywego słowa, żywego, natchnionego kazania, ale jakby nic nie słyszeli. Może im się to nawet podobać, ale nic to nie zmienia w ich życiu. Również ich języki są jakby związane, nie potrafią rozmawiać z Bogiem. Szkoda mi takich ludzi, którzy może kiedyś słyszeli Słowo Boże, znają Go, ale są na nie obojętni. Jakby ono do nich nie przemawiało. Nie ma fascynacji Bogiem, nie ma zaangażowania dla Boga. Może jeżeli coś jest ciekawego, zorganizowanego, co ich interesuje, to przyjdą. Są tacy ludzie, którzy również i tu czasem przychodzą, jeżeli jest coś szczególnego, ale mają uszy, a nie słyszą. Choćby słyszeli Słowo Boże, nic to w ich życiu nie zmienia. Ja dziękuję Bogu, kiedy tak myślałem o tym kazaniu, tak pomyślałem o naszym zborze, kiedy tak popatrzę, kto tu jest i tak sobie pomyślałem, jaki dobry jest Bóg. Wdzięczny jestem Mu za to, że przynajmniej tych, których znam w moim wieku, czy no nawet trochę młodsi, którzy tu są w zborze od lat, prawie wszystkie ich dzieci są wierzące. Czy to nie jest Boża łaska? Kiedy możemy widzieć, że to następne pokolenie, które usłyszało Słowo Boże, chce za Bogiem iść i chce Bogu służyć. Nieraz jest niestety też tak, że to dzieci modlą się o swoich rodziców, a rodzice jakby nie słyszą i to ich nie interesuje. Ja pamiętam moje młodzieńcze lata, kiedy mieliśmy 15-16 lat. Byliśmy tak zafascynowani tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To było dla nas najważniejsze wyróżnienie, największe wyróżnienie. Pamiętam, że schodziliśmy się na modlitwy codziennie i nieraz całą noc wołaliśmy do Boga ze łzami i wtedy, pamiętam, nawróciło się setki ludzi. Było wielkie przebudzenie. Tam, gdzie ja mieszkałem, tam, gdzie żyłem. Wiele ludzi przyszło do Boga, wiele kościołów powstało, rozrosło się, bo wołaliśmy do Boga, szukaliśmy Boga, byliśmy Nim zafascynowani. To było prawdziwe przebudzenie. I to jest być może dzisiaj rada, jeżeli chcemy, żeby było przebudzenie, ono się nie stanie przez jakieś mądre rzeczy, które zorganizujemy, ale przez to, że będziemy wołać do Boga i przyprowadzać do Niego ludzi, którzy są duchowo głusi. Pamiętam, że nieraz jeszcze w drodze zatrzymywaliśmy się, żeby się pomodlić, a na nabożeństwie każdy z nas chciał chociaż w kilku słowach oddać Bogu chwałę. Dzisiaj mamy wszelkie wygody, a mimo tego wielu ludzi jest obojętny. Ten człowiek, tak jak mówi apostoł Paweł, znaczy nie był taki, jak mówi apostoł Paweł, że mają świerzbrące uszy i nie chcą słuchać. On chciał słyszeć, ale nie mógł. Może takim się urodził. Nie był temu winien, nikt nie był temu winien. Ja kiedy patrzę na naszą młodzież dzisiaj, jak oni są zaangażowani, jak chcą być razem, jak chcą coś robić, to moje serce się raduje. A szczególnie jako człowiek wierzący, kiedy patrzę również na to, że cztery moje wnuczki są już wierzące, przyjęły chrzest i idą za Bogiem. Cóż więcej człowiek wierzący może pragnąć? Co może być lepszego? Oni czy one usłyszały ten głos i poszły za nim. Dzisiaj jest może wielu takich, którzy od dzieciństwa słyszeli Słowo Boże, ale gdzieś tam się zagubili. Byli również i tu tacy młodzi ludzie, którzy gdzieś zagubili się i nie ma ich wśród nas i szkoda, bo jakby to słowo do nich nie dotarło. Oni nie są źli, nie chcą odwracać się od Boga, ale im wystarczy to, że kiedyś Go poznali i teraz są może daleko od Niego. Mogą znać Słowo Boże, dużo wiedzą o Jezusie i uważają, że wszystko jest w porządku. Dla tego człowieka w tamtych czasach nie było żadnej nadziei. Ktoś, komu na nim zależało, przyprowadził go do Jezusa i poprosił o pomoc. Nie wiemy, kto to był, ale na pewno był to ktoś, kto go kochał i komu na nim zależało. Czytaliśmy, że Pan Jezus wziął go na osobność i tam go dotknął. Popatrzmy, ten człowiek potrafił sam chodzić, ale sam nie przyszedł. Ktoś musiał go przyprowadzić. I to jest dla nas lekcja. To jest dzisiaj obraz wielu ludzi. Potrafią chodzić, są zdolni do różnych rzeczy, ale sami nie podejmują tego wysiłku, żeby przyjść do Jezusa. Ktoś musi ich przyprowadzić do Pana w jaki sposób? Przez codzienną modlitwę z wiarą. Ja myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że każdy z nas, kto jest na tym miejscu, kto poznał Jezusa Chrystusa, poznał Go dlatego, że ktoś kiedyś się modlił o ciebie, o mnie. Ja wiem, że moi rodzice to robili i nieraz po całym dniu ciężkiej pracy, ciężkiego życia, kiedy klękaliśmy razem, wszyscy modliliśmy się, ja słyszałem, co jest dla moich rodziców najważniejsze. Słyszałem, jak oni przynoszą nas również przed oblicze Boże, jak nas przyprowadzają jako tych, którzy sami jeszcze nie potrafili do Niego przyjść. Ci ludzie wiedzieli, że tego człowieka nie można przekonać czy namówić, żeby słyszał. To jest niemożliwe. Nie można mu obiecać jakiejś nagrody, jak będziesz słyszał, to coś dostaniesz, ani nie pomoże też zwalanie winy na kogoś, że ktoś jest winien. Nie pomoże też potępianie. Czasami rodzice czy najbliżsi popełniają taki błąd, że szukają winnych, kto jest temu winien, że dziecko jest takie. Czasem mówią, no on czy ona nie jest taki zły, tylko no koledzy. Ja pamiętam, przypomnę krótko, już to mówiłem, pamiętam z moich lat, kiedy przyjechałem do Nysy, wiele lat temu, kiedy miałem pierwszą pracę. I powiem tylko kawałek tej historii, kiedy mój szef chciał mnie jako młodego pracownika namówić, żebym z nim wypił, a ja mu odmówiłem, straszył mnie, że mogę stracić pracę, że to już koniec. Ja się tylko modliłem, Panie Boże, ja wiem, że tak miałem postąpić, a teraz Ty mnie broni. I potem okazało się, że no, ten człowiek został zwolniony właśnie za alkohol. Ja dostałem awans, ale dlaczego to wspominam? Dlatego, że na następny dzień słyszałem, jedna koleżanka do drugiej, moje współpracowniczki, mówiły, wiesz, ten mój mąż, no, on nie jest zły, ale no, takich kolegów ma i namawiają go, on potem idzie i wszystkie pieniądze przepije. A tamta druga mówi, to nieprawda, ja w to nie wierzę. Mówi, spróbuj namówić cieślara, żeby z tobą wypił. Już się to rozniosło, że można postępować inaczej i można się nie zgodzić na to, co nie jest wolą Bożą. Tacy ludzie, oni są nie tylko duchowo głusi, ale też nie potrafią tego wyrazić słowami. Coś mówią, ale trudno to zrozumieć. Jeżeli czyjeś dziecko może znajdzie się w takiej sytuacji, to nie pomoże obwinianie czy życie z poczuciem winy, ale należy zrobić to, co zrobili ci ludzie, którzy przyprowadzili tego głuchoniemego do Jezusa. Błędem byłoby też okazywanie nadmiernej miłości, pobłażania, żeby jakoś temu człowiekowi to wynagrodzić. Jedynym wyjściem jest osobiste spotkanie z Jezusem. Każdy z nas, kto tego dożył, to wie o tym. Życie może się naraz zmienić. Może jeszcze jeden przykład przypomnę, który też na pewno słyszeliście. Pamiętam jak, no teraz mi się przypomniało, jeszcze kiedy byłem w Wiśle, jako młody człowiek w zborze, była pewna kobieta, człowieka wierząca, która gorliwie modliła się o swojego męża. No był pijak, alkoholik. I czym więcej ona się modliła, tym on był gorszy. Słyszałem ją nieraz, ona ze łzami prosi Boga, żeby coś zrobił. I to do takiego stopnia, że ona mówiła, że jeżeli on wróci do domu pijany, to psy i koty uciekają drzwiami, oknami, bo on był taki agresywny. I pewnego dnia w czasie nabożeństwa, byłem na tym nabożeństwie, pewien człowiek idzie tak z tyłu, prosto do przodu, nie czeka na koniec nabożeństwa, pada na kolana i mówi: módlcie się za mną, bo ja więcej tak nie chcę żyć. Ja chcę, żeby Bóg mi przebaczył moje grzechy. To był właśnie ten człowiek. Nawrócił się i potem jego żona mówi: wiecie, co się stało? Jak wrócił do domu tego dnia, to kot mu się łasił koło nóg. Odczuł, że ten człowiek się zmienił. Taka zmiana następuje w ludziach, którzy spotkali się naprawdę z Jezusem. A więc jedynym wyjściem jest osobiste spotkanie z Jezusem. Czytamy, że oni prosili Go usilnie, żeby położył na Niego rękę. Nie ma innego sposobu, nie ma lekarza, tylko usilna, codzienna modlitwa o naszych bliskich, o nasze dzieci. Obecny świat propaguje tak zwane bezstresowe wychowanie, niczego nie zabraniać, bo to stresuje, nie mówić, że coś jest grzechem, a już broń Boże nie mówić o piekle. Jaki jest rezultat czegoś takiego? Potem oni stwarzają piekło dla innych i również dla siebie. I są nieszczęśliwi. A więc pierwszą rzeczą, jaką Pan Jezus zrobił, to odprowadził tego człowieka na bok, by być z nim sam na sam. I to jest potrzebne. Ten człowiek potrzebował osobistego spotkania i dotknięcia Jezusa. Czasem ludzie na wielkich zgromadzeniach publicznych reagują spontanicznie, udziela się im atmosfera tłumu, ale kiedy wychodzą, jakoś nic się nie zmieniło. Taki ogień szybko gaśnie. I nie darmo Pan Jezus mówi: ty, gdy się modlisz, to wejdź do komory swojej, zamknij drzwi za sobą i módl się, a mój Ojciec, który widzi ciebie w tej komorze, on wysłucha i ci odpłaci. Pan Jezus wziął tego człowieka na osobność nie tylko dlatego, żeby może być z nim sam na sam, ale dlatego, żeby być może człowiek czułby się zawstydzony w obecności innych ludzi. Pan Jezus nie robił i nie robi nic na pokaz, ale dotyka tych, którzy przebywają z nim na osobności. Często, kiedy uczynił cud, pamiętacie, co mówił? Tylko nie mów o tym nikomu. Pan Jezus nie chciał, żeby w ten sposób ludzie za nim szli, że chcieli widzieć cuda. On chciał, żeby go poznali jako Syna Bożego. Dzisiaj jest nieraz odwrotnie. Żadnego cudu nie było, a chwalą się, jakie to cuda. Żeby się spotkać z Jezusem, nie musi być takiej specjalnej atmosfery. Niektórzy uważają, że duchowo jest wtedy, kiedy jest głośno. Ale może to być na osobności, sam na sam. Pan Jezus spojrzał w niebo i westchnął. I tak się zastanawiałem, westchnął może... szkoda mi tego człowieka? Nie. Mi się wydaje, że on westchnął: Ojcze, jak to mam zrobić teraz? Bo czytam, że Pan Jezus zawsze robił to, co słyszał od Ojca, to, co mu Ojciec kazał. Nic nie robił sam od siebie. A więc westchnął i Pan usłyszał wołanie tego człowieka bez słów. On nie potrafił mówić. On zna nasze serca. Dlaczego wielu ludzi, którzy kiedyś poznali Boga, są obojętni? Może nie dożyli takiego osobistego dotknięcia, nie byli na sam z Jezusem. Tu nie wystarczy wiara rodziców czy dziadków, chociaż dobrze, jeżeli ktoś się o nas modlił i jesteśmy dzisiaj wierzący. Ja nie mogę zrozumieć ludzi, którzy podczas entuzjastycznego śpiewu są ożywieni, a potem Słowo Boże ich nie interesuje, nudzą się. Szkoda. To właśnie są ci, którzy mają uszy, a nie słyszą. Ja myślę, że ci, którzy poznali Jezusa, to pamiętają to osobiste spotkanie z Nim. Ten entuzjazm, tą radość. Ten głuchoniemy człowiek na pewno wiele razy płakał. Chciał wyrazić to, co czuje, a nikt go nie rozumiał. A tu znalazł się ktoś, kto zrozumiał jego wołanie bez słów i pomógł mu. Dzisiaj bywają takie, jak to się nazywa, takie konflikty, nieporozumienia między pokoleniami. Nie mogą młodzi porozumieć się ze starszymi. Zamykają się w sobie, ale też sami nieraz nie potrafią przyjść do Jezusa. Co zrobić z takimi, z naszymi najbliższymi? Musimy przynosić ich w jaki sposób? Na kolanach w modlitwie codziennie do Jezusa, prosić Go usilnie, by ich wziął na osobność i dotknął. By Jezus posłał Ducha Świętego i objawił im Jezusa, kim On jest. Wtedy otworzą się ich uszy, rozwiąże się ich język i wtedy następuje ten cud. Ta usilna modlitwa, taka codzienna modlitwa, z wiarą, przychodzenie przed oblicze Boże w naszej potrzebie, to jest tak jak kropla, która drąży skałę. Znamy takie powiedzenie, że kropla drąży skałę. Są takie miejsca, w których kapało przez wiele, wiele lat i ta kropla, niby taka kropla, a wydrążyła skałę. Słyszałem o pewnym człowieku, który uciekł z domu, młody człowiek, bo w domu mu się nie podobało, nie podobały mu się żadne ograniczenia. Pojechał do innego miasta na jakiś koncert i po jakimś czasie, chodząc po ulicach, trafił do zboru. Zobaczył, usłyszał, że tam śpiewają, że tam się modlą. Wszedł i tam dotknęło go Słowo Boże. I ten młody, zbuntowany człowiek padł tam na kolana i prosił Boga o przebaczenie. Nie było przy tym rodziców, oni byli daleko. Ale ta modlitwa szła za nim. I nadszedł czas, że Bóg go dotknął, pociągnął go do Chrystusa. Kiedy Jezus uczynił ten cud na osobności, to wiecie, jaki głos usłyszał ten człowiek najpierw? Głos Jezusa. Być może on nie słyszał dotychczas nikogo, a wtedy pierwszy głos, jaki usłyszał, to był głos Jezusa. Niedawno czytałem coś, nie wiem, czy to dobrze pamiętam, chyba ktoś na Facebooku dał taką historię, jak to jakieś małżeństwo jechało z synem, już prawie dorosłym, jechało pociągiem i ten syn, wyglądając przez okno, zawołał: o drzewo! Za chwilę: o, jakieś tam zwierzę. O, teraz znowu coś. I ludzie, ktoś tam się zdenerwował, mówi: no powiedzcie mu coś, przecież każdy wie, że to jest drzewo, nie musi tego krzyczeć. Zróbcie coś. I ci rodzice mówią: właśnie zrobiliśmy. On wraca z operacji oczu. Pierwszy raz widzi. I dlatego jest zafascynowany tym, co widzi. On się cieszy, on to mówi. I ten człowiek również, kiedy usłyszał po raz pierwszy, usłyszał głos Jezusa. Nie wiemy, jakie były jego słowa pierwsze, ale myślę, że były to słowa wdzięczności. Ty, Panie, mnie usłyszałeś, kiedy jeszcze nie potrafiłem mówić. Panie, jak cudownie Ciebie słyszeć. Czy my tak rozkoszujemy się Jego głosem? Czy to, co słyszymy również i tutaj, to, co mówi Bóg do nas przez swoje słowo, czy to jest dla nas taką rozkoszą? Dzisiaj wielu potrzebuje takiej modlitwy. Panie, przynoszę do Ciebie moje dziecko, nawet mojego męża, żonę, czy moich rodziców. Weź je na osobność. Połóż na nie Twoją rękę. Objaw im Twoją miłość. Dotknij, aby mogli Ciebie usłyszeć. Pamiętam kiedyś w rozmowie z bratem Dawidem Wilkersonem, on opowiadał, że kiedy obchodził 50. rocznicę ślubu, to dostał wiele życzeń z całego świata. Oczywiście jest znany na całym świecie, był znany. Ale opowiadał wtedy o jednym szczególnym życzeniu urodzinowym na tą 50. rocznicę ślubu. Jego wnuczka napisała mu tak. Dziadku, miałam przez wiele lat do ciebie pretensje, że kiedy byliśmy u was, nie bawiłeś się z nami przez cały czas, ale czasem wychodziłeś do swojego pokoju, żeby się modlić. Teraz dopiero rozumiem, że ty budowałeś wokół nas mur obronny i Bóg nas ochronił. Dziękuję ci za to, rób to dalej. To było życzenie, które sobie zapamiętał. Ludzie życzą różnych rzeczy, z różnych okazji, ale on zapamiętał sobie to życzenie wnuczki, rób to dalej. Otaczaj twoją modlitwą nas, jak tym murem ochronnym. Czy twoje dzieci znają cię z tej strony? To jest dziedzictwo, które pozostaje, które przynosi owoc. Dzisiaj każdy z nas ma dostęp do Jezusa. Nie musimy mieć żadnych pośredników. On słyszy nasze wołanie, kiedy wołamy, ale słyszy nawet z westchnienia serca. On, Król Królów, Stwórca, który wszystko może, chce mieć z nami taką prywatną społeczność. Wziąć nas na osobność, dotknąć, abyśmy mogli Jego usłyszeć i zobaczyć. Jakub mówi w swoim liście, przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was. Bo Bóg pokornym okazuje łaskę. W Ewangelii Łukasza czytamy o celniku, który przyszedł do świątyni i nawet nie śmiał podnieść oczu do góry, ale bił się w pierś i wołał, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. To nie była jakaś wyuczona modlitwa, nie było wiele słów, ale Słowo Boże mówi, że Bóg tego człowieka wysłuchał i on odszedł do domu usprawiedliwiony. A więc nie trzeba wiele, ale trzeba szczerości. A więc nie zniechęcajmy się. Jeżeli twoi najbliżsi jeszcze nie słyszą głosu Bożego, może są tacy głuchoniemi duchowo, przyprowadzaj ich codziennie do Jezusa. I proś, by położył na nich ręce, otworzył usta i rozwiązał język. Ja myślę, że każdemu z nas zależy na tym, żeby nasi najbliżsi byli szczęśliwi, a szczęśliwi są wtedy, kiedy Bóg jest ich Panem, kiedy Jezus jest ich Zbawicielem. Sama modlitwa może nie wystarczyć, czasem trzeba również modlić się i pościć. Kiedy nasi najbliżsi usłyszą ten głos, głos Jezusa, sami zaczną z Nim rozmawiać, bo zakochają się w Nim. Jakie to przyjemne usłyszeć z ust własnego dziecka, tato, mamo, jestem tak szczęśliwy, bo zakochałem się w Jezusie. Dzisiaj, kiedy młody człowiek, dziewczyna czy chłopak zakocha się, to jest normalna rzecz, ale czasem rodzice chcieliby wiedzieć, a kto to taki? I nieraz, kiedy się dowiedzą, to mówią, no tylko nie on, albo tylko nie ona. Natomiast jeżeli przyjdzie dziecko i powie, mamo, tato, zakochałem się w Jezusie, chyba nikt nie będzie miał o to pretensji. To jest wspaniała nowina. Ja to przeżyłem ze wszystkimi moimi dziećmi. Przeżywam to z moimi wnuczkami. Jaki dobry jest Bóg. Warto Jemu zaufać. I wtedy, kiedy taki młody człowiek się zakocha w Jezusie, to wie, że pewne rzeczy nie przystoją, pewnych rzeczy nie powinien robić. Pamiętam jeszcze, kiedy mieszkałem w Wiśle w naszym domu. Były takie obozy młodzieżowe, przyjeżdżała młodzież. Usługiwał brat Michał Chydzik i kiedy pewien młody człowiek usłyszał Słowo Boże, w tamtych czasach, wiecie, człowiek, który miał długie włosy, miał jakieś tam kolczyki, coś tam wytatuowane, to było dziwne. Dla mnie dzisiaj też to jest dziwne, ale wtedy to było coś nienormalnego. I ten człowiek, kiedy usłyszał Słowo Boże, padł na kolana i wołał do Boga o przebaczenie grzechów, o zbawienie. I potem, kiedy się pomodlił, mówi, teraz wracam do domu i muszę zrobić porządek w moim pokoju. Powyrzucam te różne fotosy, te różne zdjęcia nieprzyzwoite i również pewne filmy, których nie powinienem był oglądać, bo teraz w moim sercu zamieszkał Jezus. A więc jakie to przyjemne, jeżeli usłyszymy od najbliższych: zakochałem się w Jezusie. Nie trudno sobie wyobrazić, że tacy zakochani z sobą chcą rozmawiać, chcą spędzać jak najwięcej czasu. To jest dowód na to, że ktoś się zakochał. Jeżeli ktoś zakochał się w Jezusie, a nie chce spędzać z Nim czasu, to jest trochę wątpliwe, co to za zakochanie. A więc dzisiaj mamy możliwość podjąć pewną decyzję, że będziemy przynosić tych, którzy leżą nam na sercu, naszych bliskich, w naszej modlitwie przyprowadzać ich do Jezusa i prosić: Panie, dotknij, otwórz jego czy jej uszy, oczy, język rozwiąż, aby mogli z Tobą rozmawiać. Nie chodzi tu o jakieś emocjonalne uczucie, ale o tą decyzję i dzisiaj możemy ją podjąć. Przed Bogiem: Panie, będę to robił. A jeżeli nie wiesz, co zrobić, albo nie możesz sobie poradzić z tym, to być może musisz sam oddalić się na osobność z Jezusem i prosić: Panie, dotknij moich uszu, mojego języka, bo nie potrafię z Tobą rozmawiać. Nie marnować czasu na coś, co nie przynosi pożytku, ale na coś, co może przynieść zmianę w naszych najbliższych. Oby Bóg nam pomógł, żebyśmy od dnia dzisiejszego oglądali więcej ludzi takich jak my, których ktoś przyprowadził do Jezusa. I to życie się zmieniło. Moje życie się zmieniło od tego czasu. A było to, ile to już lat? 58. Dawno temu. I ani dnia nie żałuję. Warto. Więc zróbmy to. Postanówmy to przed Bogiem. Nie przed ludźmi, ale przed Bogiem, i róbmy to, a wtedy będziemy oglądać owoc, będziemy oglądać rezultaty.